Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Do przekazywania rzetelnych informacji wezwał Ojciec Święty niemieckich dziennikarzy.
Papież jest zaniepokojony sytuacją chrześcijan w Chinach, powiedział po audiencji u Franciszka przeor ekumenicznej wspólnoty w Teze.
Pokolenie Jana Pawła II przejmuje stery w Episkopacie Francji. To pierwsze komentarze po decyzjach personalnych francuskich biskupów.
Witamy Państwa 4 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Fakty zamiast fałszywych wiadomości, obiektywność zamiast plotek i precyzyjne poszukiwania zamiast niedokładnych tytułów. Te zasady warsztatu dziennikarskiego papież Franciszek przypomniał przedstawicielom niemieckich mediów, z którymi spotkał się w Watykanie. Byli wśród nich zarówno katolicy, jak i ewangelicy, przedstawiciele mediów kościelnych i publicznych.
Franciszek wyraził nadzieję, że w niemieckich mediach jest miejsce także na dobre wiadomości, które warto przekazać. I które dają nadzieję. Papież mówił też o odpowiedzialności spoczywającej w obecnym świecie na dziennikarzach.
Od pewnego czasu jesteśmy świadkami niepokojącej ewolucji na świecie, kontestacji prawa do życia, postępu eutanazji, negowania równości społecznej, braku integracji, deptania ludzkiej godności i wolności sumienia. W tym kontekście na mediach publicznych spoczywa odpowiedzialność za zajmowanie zdecydowanego stanowiska na rzecz cennego dobra ludzkiej wolności. Kościoły wspierają was w tej służbie. Im została powierzona misja Chrystusa, który przyszedł do ludzi, aby mieli życie i mieli je w obfitości.
Tematowi modlitwy wstawienniczej poświęcił papież homilię, którą wygłosił w Domu Świętej Marty. Punktem wyjścia papieskiego rozważania była prośba Mojżesza skierowana do Boga, aby nie zniszczył narodu wybranego, który odrzucił Boga, czyniąc sobie bożka z cielca, ulanego ze złota. Na mszy obecny był m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella.
Franciszek podkreślił, że modlitwa Mojżesza była bardzo odważna. Nie bał się przekonywać Boga nie tylko z pokorą, ale także zdecydowanie, konkretnie przypominając mu obietnice, które dał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że ich potomków uczyni licznym narodem, tak jak gdyby chciał powiedzieć: Panie, nie kompromituj się, Ty im to obiecałeś. Taka modlitwa jest możliwa, kiedy rozmawiamy z Bogiem twarzą w twarz, angażując całych siebie.
Potrzeba odwagi, aby modlić się w ten sposób, a my często jesteśmy letni. Ktoś powie: tak, modli się, ale dlatego, że ma jakiś problem, może inny. Tak, zmówię 2 razy Ojcze Nasz, 2 razy Zdrowaś Mario i zapomnę. Nie, modlitwa w stylu papugi nie jest dobra. Prawdziwa modlitwa to ta z Jezusem. I kiedy modlę się za kogoś, to muszę to robić z odwagą. Ludzie w potocznym mówieniu używają wyrażenia, które mówi mi bardzo dużo, że kiedy chcę coś osiągnąć, trzeba iść na całość. W modlitwie wstawienniczej to także jest ważne. Muszę wejść cały. Odwaga, aby iść dalej. A może przyjść wątpliwość. Robię to, ale skąd będę wiedział, że Pan mnie wysłucha? Mamy pewność. Jest nią Jezus, wielki orędownik.
Papież wskazał, że Jezus, który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, wstawia się za nami, tak jak jeszcze przed męką obiecał Piotrowi, że modlił się, aby jego wiara nie ustała.
To wstawiennictwo Jezusa. On modli się za nas w tym momencie. I kiedy się modlę z przekonaniem, czy też targując się z niepewnością, albo też dyskutując z Panem, On zabiera moją modlitwę i przedstawia ją Ojcu. Jezus nie musi mówić przed Ojcem, pokazuje Mu rany. Ojciec widzi rany i daje łaskę. Kiedy się modlimy, pomyślmy, że robimy to z Jezusem. Kiedy modlimy się tak odważną modlitwą stawienniczą, czynimy to z Jezusem. On jest naszą odwagą, naszą pewnością, że w tym momencie stawia się za nami.
Na audiencji prywatnej Franciszek przyjął dziś m.in. przeora ekumenicznej wspólnoty z Teze. Na takich audiencjach jestem przyjmowany co roku i dla nas jest to bardzo ważne, bo jako wspólnota ekumeniczna nie mamy statusu kanonicznego, ale chcemy czuć, że jesteśmy w Kościele. Te doroczne audiencje to potwierdzają, wszystko opiera się na wzajemnym zaufaniu, powiedział po spotkaniu z Ojcem Świętym brat Alois.
Przyznał on, że rozmawiał z papieżem między innymi o ubiegłorocznym synodzie na temat młodzieży. Brat Alois dzielił się doświadczeniami swojej wspólnoty, którą odwiedza co roku kilkadziesiąt tysięcy młodych. Wielu z nich przybywa ze swą małą wiarą. Niektórzy krytykują Kościół, stawiają osobliwe postulaty. Wszystkim trzeba towarzyszyć, wszystkich trzeba przyjąć, nie wchodząc z nimi od razu w wielkie dyskusje, mówił brat Alois.
Rozmawialiśmy również o naszej pielgrzymce zaufania przez ziemię, czyli o naszych spotkaniach z młodymi, nie tylko w Teze, ale również w innych miejscach na świecie, w Madrycie, Hongkongu. Przy tej okazji papież bardzo dużo mówił o sytuacji chrześcijan w Chinach. Ta sprawa leży mu na sercu. Wiedziałem, że jestem bardzo zaniepokojony. W naszym spotkaniu w Hongkongu uczestniczyło 700 młodych z Chin kontynentalnych. Papież słuchał tego, co mówiłem, a potem dużo mówił o kościele w Chinach. Opowiadałem mu również o spotkaniu, które zorganizowaliśmy 2 tygodnie temu w Bejrucie i w którym uczestniczyło 12 różnych kościołów. Byli młodzi z Syrii, Iraku, Egiptu, Jordanii, Palestyny, ale też z Europy. W nawiązaniu do tego Franciszek opowiedział mi o swych wizytach w Emiratach i Maroku.
Papież Franciszek mianował 71-letniego arcybiskupa Wiltona Gregory metropolitą stolicy Stanów Zjednoczonych. Jest on pierwszym afroamerykaninem na czele archidiecezji waszyngtońskiej.
Arcybiskup Gregory urodził się w Chicago. Po rozwodzie rodziców wychowywała go matka i babcia. Uczęszczał do szkoły katolickiej i tam już w dzieciństwie odkrył powołanie do kapłaństwa. Pragnąc zrealizować swe pragnienie, ponieważ nie był katolikiem, jako 12-latek przyjął chrzest, pierwszą komunię i bierzmowanie.
Obserwatorzy podkreślają, że największym wyzwaniem, jakiemu musi obecnie sprostać nowy metropolita Waszyngtonu, jest odbudowanie zaufania wiernych po serii skandali związanych z nadużyciami duchownych, które wstrząsnęły tamtejszym kościołem. Chodzi tu między innymi o kazus byłego kardynała Teodora McCarricka i niejednoznaczną postawę kardynała Donalda Werla.
Do modlitwy w intencji lekarzy i pracowników organizacji humanitarnych wzywa papież w intencji przeznaczonej na kwiecień. W krótkim filmie, który jej towarzyszy, Franciszek wskazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy znaleźć przykłady życzliwości.
W intencji zwraca się uwagę, że obecność lekarzy, pielęgniarek i innych ludzi dobrej woli na terenach dotkniętych konfliktami zbrojnymi jest znakiem nadziei.
Są to mądrzy, odważni, dobrzy ludzie, którzy podążając za swoim powołaniem, pracują w niezwykle niebezpiecznych warunkach. Módlmy się za lekarzy i personel organizacji humanitarnych przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, aby ratować życie innych.
Francuscy biskupi zdecydowali się na pokoleniowy przełom. Wczoraj episkopat Francji wybrał nowe prezydium. Zarówno przewodniczący, jak i jego dwaj zastępcy to biskupi stosunkowo młodzi, poniżej 60 roku życia, którzy dopiero od niedawna kierują diecezjami. Stery episkopatu przejmuje pokolenie Jana Pawła II, podsumował tę zmianę tygodnik Famille Chrétien. Co ciekawe, wszyscy pochodzą z rodzin wielodzietnych i dlatego odznaczają się szczególnym wyczuleniem na kwestie rodzinne.
Przewodniczącym episkopatu został 57-letni arcybiskup Éric de Moulins-Beaufort, który dopiero od kilku miesięcy jest metropolitą Reims. Urodził się w Niemczech, ale pochodzi z Paryża, z rodziny arystokratycznej, gdzie przed wstąpieniem do seminarium ukończył elitarny Instytut Nauk Politycznych. Należy do licznego pokolenia kapłanów i biskupów ukształtowanych pod wpływem kardynała Jean-Marie Listigera. W poświęceniach zaangażował się w formację seminarzystów, był dyrektorem seminarium i wykładowcą w szkole katedralnej w Paryżu. Posługiwał zarazem jako duszpasterz młodzieży, a od 2000 roku był proboszczem paryskiej parafii, którą wcześniej kierowali jako kapłani kardynał Listigera, a następnie kardynał Ventrois. Od 2005 roku był osobistym sekretarzem ówczesnego arcybiskupa Paryża, a od 2008 był tam biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym. Od 2013 roku był przewodniczącym Komisji Doktrynalnej Episkopatu Francji. W sierpniu ubiegłego roku został arcybiskupem Reims.
Kościół katolicki i cerkiew prawosławna na Białorusi wyraziły zaniepokojenie wydarzeniami w Kuropatach, gdzie rozpoczęto demontaż krzyży. Stoi tam około 1000 krucyfiksów upamiętniających bezimienne ofiary zbrodni NKWD. Ten memoriał powstał w ciągu ostatnich 30 lat. Dopiero w 2018 roku z inicjatywy władz umieszczono tam pomnik upamiętniający ofiary.
Usuwanie krzyży rozpoczęło się dzisiaj rano, kiedy do lasu kuropackiego pod Mińskiem wjechały buldożery. Kościół katolicki, zarówno jak i cerkiew prawosławna, a także nieobojętni obywatele kraju czekają na oficjalne komentarze ze strony władz. Przewodniczący Episkopatu Białorusi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w specjalnym oświadczeniu zaznaczył, że to bolesne doświadczenie ma miejsce w tym czasie, kiedy cały świat chrześcijański przeżywa okres Wielkiego Postu. Hierarcha przypomniał, że każde miejsce śmierci i pochówku zmarłych powinno być miejscem pamięci i modlitwy. Arcybiskup Kondrusiewicz wezwał wszystkich odpowiedzialnych za rozbiórkę krzyży, by pilnie zaprzestali podjęte działania i poprzez dialog między różnymi siłami politycznymi i społecznymi z udziałem przedstawicieli różnych wyznań rozpoczęli proces rozwiązywania zaistniałej sytuacji. Miejsce kaźni ofiar represji stalinowskich ma status zabytku i znajduje się pod ochroną państwa. Według różnych szacunków w tamtejszych dołach śmierci spoczywa do 250 tysięcy ofiar, wśród nich są także Polacy. Dla Radia Watykańskiego z Białorusi ksiądz Jerzy Martinowicz.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęły się 25. targi wydawców katolickich. Do niedzieli swoją ofertę wydawniczą prezentować będzie ponad 180 oficyn. Najnowsze publikacje wpisują się w to, co dzieje się w Kościele i w świecie, podkreślił prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ksiądz Roman Szpakowski.
Myślę, że coraz bardziej zmienia się problem poruszany w tych książkach. Dotykamy tych spraw, które są obecne wśród nas. Powiedzmy nawet chociażby już głośny temat pedofilii, ale także uzależnień pewnego życia tak zwanego korporacyjnego. W pewnym momencie, zwłaszcza świadectwa, które pokazują, że od tej ściany trzeba, tak powiem, odbić, zawrócić.
Targi to także dziesiątki spotkań z autorami, debaty i pokazy filmów. Nakładem wydawnictwa Znak z Krakowa ukazał się pierwszy tom dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły, zatytułowany Juvenilia 1938-1946. To pierwsze tego typu opracowanie krytyczne dzieł literackich przyszłego papieża. W sumie powstaną trzy tomy, w których znajdą się także teksty dotąd niepublikowane, mówi profesor Jacek Popiel, przewodniczący Komitetu Naukowego Projektu Krytycznego Wydania dzieł literackich Karola Wojtyły i Jana Pawła II.
W tym pierwszym tomie dajemy utwory z okresu 1938-1946, czyli są to utwory 18, 19, 20, 20-letniego studenta uniwersyteckiej polonistyki, w których to tekstach w sposób niesłychanie subiektywny Wojtyła próbuje odnaleźć swoje miejsce w życiu. To jest ten okres, kiedy dokonuje się w nim ta głęboka przemiana, że nie powołanie aktorskie, bo w tych kategoriach także traktował teatr, nie powołanie poetyckie czy dramaturgiczne, tylko kapłaństwo. Jest jego celem życia.
Publikacja przygotowana została przez Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie oraz wydawnictwo Znak.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.